sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 5 dzień września. Tu Polskie Radio Poznań. Startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Zapraszają realizujący program Jarosław Bakczyński, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. W pierwszej części spotkania ze sportem i muzyką na naszej antenie powiemy o sporcie żużlowym, bo 19.15 dzisiaj półfinałowe spotkanie na stadionie w Lesznie miejscowej Fogo Unii ze Spartą Wrocław. Będziemy mówić także o sezonie Superlidze piłkarzy ręcznych. Tam mamy wielkopolskiego jedynaka, ekipę Energii MKS-u Kalisz. Spotkamy się także z olimpijczykami. Będą takie tokijskie remanenty. Między innymi wywiad z Tadeuszem Michalikiem, brązowym medalistą Mistrzostw Olimpijskich w zapasach. Będzie także rozmowa z nieco rozczarowanym czwartym miejscem w czwórce podwójnej na igrzyskach w Tokio, wioślarzem Poznani Wiktorem Haplem. Będziemy rozmawiać także o królowej sportu w polskim wykonaniu na igrzyskach. Będzie także o ludziach z żelaza, czyli o triatlonie. Zajmiemy się także Narodowym Dniem Tenisa Stołowego. A po godzinie 19 będzie sporo o koszykówce, tej w wydaniu ekstraklasowym, ale także zajrzymy do niższych lig. Mówić będziemy także o piłce nożnej regionalnej w naszym mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Zajrzymy do nowo oddanej hali sportowo-widowiskowej w Pile. Będzie także o brydżu sportowym, bo zbliża się wielki poznański kongres brydżowy. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 5 września w skrócie.
Przed polskimi piłkarzami dziś kolejny mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Podopieczni Paulo Souzy na wyjeździe zmierzą się z San Marino. Początek meczu o 20.45. O 18.00 odbędą się dwa inne spotkania tej grupy. Albania zagra z Węgrami, a prowadzący w tabeli Anglicy zmierzą się z Andorą. Po dotychczasowych meczach biało-czerwoni zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Dziś także do walki wrócą polscy siatkarze, którzy w swoim trzecim spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy zmierzą się w Krakowie z Grecją. Początek o 20.30. Robert Kubica z zespołu Alfa Romeo Racing Orlen zajął 15. pozycję w dzisiejszym Grand Prix Holandii, kolejnym wyścigu Mistrzostw Świata Formuły 1. Polak ścigał się w miejsce Fina Kimiego Raikkonena, który przed sobotnimi kwalifikacjami otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i poddał się izolacji. Na torze w Zandvoort wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej cyklu. W Tokio zakończyły się letnie igrzyska paraolimpijskie. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli Chińczycy, którzy wywalczyli 207 krążków. Polacy zajęli 17. miejsce z dorobkiem 25 medali, 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Kolejne igrzyska paraolimpijskie za 3 lata w Paryżu. Polscy kajakarze wywalczyli 4 medale w dzisiejszych finałach młodzieżowych Mistrzostw Świata, które zakończyły się w portugalskim Montemor. Złoty krążek w zmaganiach jedynek na 200 metrów zdobył Jakub Stepun z AZS-u AWE Poznań. Dwukrotnie na podium stawała kaliszanka Katarzyna Kołodziejczyk. W jedynce na 200 metrów była druga, a w dwójkach na tym samym dystansie razem z Adrianą Konkol finiszowała na trzeciej pozycji. Brąz w jedynce na 200 metrów wywalczyła Kanadyjkarka AZS-u AWE Poznań Katarzyna Szperkiewicz. Norwek Halvor Egner Granerud wygrał oba dzisiejsze konkursy letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Szczuczyńsku. Polacy w Kazachstanie nie startowali. Na dziś zaplanowano pierwsze mecze półfinałowe żużlowej Ekstraligi. Od 16.30 trwa spotkanie ekipy gorzowskiej Stali z Motorem Lublin. Na razie lepsi są goście. Prowadzą 41-31. Przypomnijmy, kwadrans po 19.00 w Lesznie mecze Fogo Unii z Betardem Spartą Wrocław. A w spotkaniu półfinałowym drugiej Ligi Żużlowej niemiecki zespół Landshut Devils pokonał na własnym torze wysoko metal Recykling kolejarza Rawicz 60-30.
Za 4 minuty rozpoczniemy właśnie przegląd najważniejszych wydarzeń od sportu żużlowego. Będzie zatem na literkę rzet jak żużel, ale muzycznie z audycji w sportowym rytmie startujemy alfabetycznie od pierwszej literki, od A. Abba, Don't Shut Me Down, na dobry początek.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
15 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zaczynamy od sportu żużlowego. W tym sezonie walkę o piąty z rzędu tytuł toczy ekipa Fogo Unii Leszno. O 19.15 leszczyńskie Byki na stadionie imienia Alfreda Smoczyka dzisiaj pojadą z Betardem Spartą Wrocław w pierwszym meczu półfinałowym. Nasz reporter Jacek Marciniak rozmawiał z menedżerem Unii Piotrem Baronem, który nie krył, że faworytem tego półfinałowego dwumeczu jest ekipa z Dolnego Śląska, która przecież wygrała rundę zasadniczą.
Gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że to nie będzie łatwy mecz i będziemy jechali o bardzo ciężki awans. Zobaczymy, jak się poukłada. Drużyna na tą chwilę jest w miarę przygotowana.
W tym roku Wrocław jest piekielnie silny.
Tak, to prawda, ale też jest faworytem tych rozgrywek, więc z naszej pozycji wydaje mi się, że się jedzie lepiej, ale Wrocław myśli, że będzie łatwo, to myślę, że się przeliczy.
W rundzie zasadniczej Unia przegrała dwukrotnie z Wrocławiem, ale chyba play-offy rządzą się już własnymi prawami. To takie wyświechtane powiedzenie.
Runda zasadnicza nie ma się nijak w sumie do fazy play-off. Faza play-off, wszyscy zaczynamy od zera, mamy tyle samo punktów. Dzisiaj jak się patrzy na tabelę play-offów, to Sparta na tą chwilę nie ma żadnej przewagi, więc dlaczego mielibyśmy nie walczyć, nie jechać o swoje?
Czy w półfinale wystąpi kontuzjowany Kacper Pludra?
Niestety nie wystąpi, ma operację, więc najszybciej gdzieś za 2-3 tygodnie i dopiero wtedy będzie mógł jechać. Nie mamy właściwie wyjścia bardzo z juniorami, bo na tą chwilę Kacper Pludra ma złamaną rękę, więc czekamy, aż się pogoi, a teraz będzie jechał Krzysiek Sadurski i Damian Ratajczyk.
Panie trenerze, w 2017 roku Unia zajęła również 4. miejsce. Po rundzie zasadniczej zdobyła złoty medal i rozpoczął się okres hegemonii Unii. Czy ten scenariusz w tym roku może się powtórzyć?
Historia pokazuje, że może. Będzie bardzo trudno, ale wszystko jest możliwe. Mieliśmy w tamtym czasie troszeczkę mocniejszych juniorów. Dzisiaj co prawda juniorzy nam się rozjeżdżają z meczu na mecz, ale to nie będzie proste. Jeżeli nam popasuje tor, wszystko będzie tak jak należy, to kto wie, zobaczymy.
Ma pan już taktykę przygotowaną na ten pierwszy mecz?
No przede wszystkim musimy przygotować dobrze tor i od tego zaczynamy. Dzisiaj zobaczymy, jak to. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to powinno być dobrze.
Czy Wrocław ma słabe punkty, które możecie wykorzystać?
Każdy ma słabe punkty i nie ma tak, że tych punktów słabych nie ma. Ważne jest, żebyśmy my mieli mocne punkty, a nie szukać słabych wsparcia. I tu wszystko robimy, żeby jak najmniej tych słabych punktów u nas było.
To jest też kwestia dyspozycji dnia, podejrzewam.
Tak, oczywiście, że tak. Dopasowania motocykla, sprzętu, to jest wiele rzeczy, które muszą zagrać w ten jeden dzień. Właściwie w sumie 4 najważniejsze dni w sezonie i to musi nam grać przez tę ostatnią fazę.
W czym pan upatruje szansę Unii na pokonanie Sparty?
Robimy wszystko, żebyśmy byli na równym poziomie. Ja uważam, że jest nas na to wszystko stać i bardzo wierzę w swój zespół. Wierzę w chłopaków, którzy cały rok ciężko pracowali, żeby przygotować się do tej fazy play-off. Wszyscy przed sezonem mówili, że nas nawet w play-offach nie będzie, bo nie mamy juniorów. Na razie się do tej pory wszyscy eksperci mylili, więc chcemy dalej zaskakiwać.
Oby tak właśnie się stało, aby żużlowcy Fogo Unii Leszno zaskoczyli także już w tym dzisiejszym, pierwszym półfinałowym meczu przeciwko wrocławskiej Sparcie. Przypomnijmy początek tego spotkania na stadionie przy ulicy Strzeleckiej, na stadionie Smoczyka dzisiaj o godzinie 19.15, ale inny półfinał, ten pierwszy, już trwa.
O 16.30 emocje w Gorzowie, tam Stal podejmuje drużynę Motoru Lublin i po 13 biegach goście zdecydowanie prowadzą 43-35. To druga para półfinałów. Zresztą półfinałowe emocje także na torach niższych lig żużlowych.
I to z udziałem wielkopolskiej drużyny, jeśli chodzi o e-winner pierwszą ligę żużlową. Tutaj w półfinale mamy Argetę Malesę Ostrów Wielkopolski. I bardzo dobry rezultat drużyna trenera Mariusza Staszewskiego osiągnęła w wyjazdowym pierwszym półfinale w Rybniku z tamtejszym Rowem, pokonując gospodarzy 45-44. Bardzo wyrównana stawka ostrowskich żużlowców. 9 punktów plus bonus przywiózł do mety Tomasz Gapiński, 9 punktów Patryka Hansena, 7 plus 2 bonusy Grzegorza Walaska, 7 plus 1 bonus Nikolaja Klinda i 7 plus bonus Jakuba Krawczyka. Wielkie brawa. A w drużynie Rowu Rybnik najlepiej jeździł Rune Holta, zdobywca 13 punktów. Jedna punktowa zaliczka i to drugie spotkanie półfinałowe, rewanżowe odbędzie się dokładnie za tydzień, w niedzielę 11 września o godzinie 14. Arget Malesa pojedzie z Rowem Rybnik na własny pięknym stadionie w Ostrowie Wielkopolskim.
Zresztą bardzo wyrównana rywalizacja również w drugiej parze półfinałowej. Tam w pierwszym meczu, który odbył się dzisiaj, Gdańskie Wybrzeże zremisowało na własnym torze z Wilkami Krosno 45-45.
Tymczasem także walka w półfinałowej rywalizacji o miejsce w pierwszej lidze toczy się na torach żużlowej drugiej ligi. No i tam mamy swojego wielkopolskiego przedstawiciela z Rawicza.
Choć niestety bez dobrych informacji, bowiem zespół Metallica Recycling Kolejarz Rawicz dzisiaj zdecydowanie przegrał na wyjeździe z niemiecką ekipą Landshut Devils aż 30-60. Jutro w drugiej parze półfinałowej Lokomotiv Daugavpils zmierzy się z Kolejarzem Opole.
Na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. 21 minut po godzinie 18. Po kolejnej piosence mówić będziemy o piłce ręcznej. 25 minut po godzinie 18. Rozpoczął się w ten weekend sezon PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Jednak nasze wielkopolskie jedynak, drużyna Energii MKS-u Kalisze, zagra pierwsze spotkanie w środę 8 września. Wtedy kaliska ekipa zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Szczypiornistów z Kalisza wzmocnili trzej nowi zawodnicy: Kamil Pedryc, Bartłomiej Tomczak i Miłosz Bekisz. Jak Energa MKS, ci szczypiorniści są przygotowani do nowego sezonu? Jakie stawiają sobie cele? Z mikrofonem na jeden z treningów kaliskiej ekipy wybrała się nasza reporterka Danuta Synkiewicz.
Nastroje są bojowe.
Marek Szpera.
No cóż, za nami ciężki okres. Kilka tygodni już trenujemy. Nie wiem, ile tam minęło, chyba 6-7. Naprawdę kawał dobrej roboty wykonaliśmy. Na szczęście jakieś większe urazy nas ominęły. Wiadomo, jakieś tam drobne, to tam nawet nie wchodzą w grę jednodniowe czy dwudniowe przerwy. No cóż, zagraliśmy ciężkie sparingi, troszkę ich było. Oczywiście wszystkie chcieliśmy wygrać, ale nie o to chodziło w tych meczach. Tylko staraliśmy się może udoskonalić to, co już robiliśmy. Sprowadzić jakieś dwie, trzy rzeczy nowe. Wiadomo, już przygotowujemy się stricte pod Górnik, bo to jest nasz pierwszy mecz, który bardzo chcemy wygrać. No i cóż, no wiadomo, Górnik też jest troszkę po rozsadach kadrowych. Będziemy grać jak najlepiej, postaramy się wygrać. A co do jeszcze okresu przygotowawczego, tak jak już wspomniałem, troszkę tych meczów było. Zdrowie mamy. Myślę, że teraz łapiemy tą świeżość. Mamy troszkę krótsze treningi, bardziej już na myślenie i na koncepcję gry już w przyszłą część sezonu. I myślę, że co, no, będzie bardzo ciężki sezon przed nami. Wszyscy się wzmocnili, również i my. Pozyskaliśmy kilku fajnych zawodników, na pewno, którzy podniosą. W 100% jestem pewny nasz poziom sportowy. Też liczymy na nich pomoc, bo troszkę nam tego brakowało. No wiadomo, założenia mamy zadeklarowane w szatni. Nie chcę ich tutaj mówić głośno, bo wiadomo, jak to się później kończy. Chcemy zrobić lepszy wynik niż w tamtym sezonie. I myślę, to jest nasz priorytet. A powiem w połowie maja, czy to zrobiliśmy, czy nie. I myślę, że tak się możemy mówić.
Zostałem naprawdę przez chłopaków, przez całą drużynę, przez klub bardzo dobrze przyjęty.
Kamil Pedryc.
Bardzo fajnie mi się pracuje. Już wcześniej z niektórymi chłopakami się znaliśmy bardziej lub mniej. Jednak w drużynie atmosfera jest znakomita i na treningu, i poza treningami. Każdy siebie wspiera, każdy sobie pomaga i widać, że jest pełne zaangażowanie od pierwszego treningu. Myślę, że jestem waleczny przede wszystkim zawodnikiem, walczącym od pierwszej do ostatniej minuty. Nigdy się nie poddaję, daję z siebie zawsze maksimum i myślę, że to na pewno pokażę kibicom, którzy przyjdą na nasze mecze.
Bardzo ważny pierwszy mecz w Zabrzu.
Bartłomiej Tomczak.
Na pewno to będzie taki na start bardzo dobre przytarcie. Jeżeli udałoby nam się wygrać, czego chcemy, to bardzo fajnym kierunku wstąpimy w ligę i tego byśmy chcieli. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Myślę, że będziemy bardzo dobrze przygotowani na ten mecz. Już podczas losowania w połowie lipca tak troszkę do siebie się uśmiechnąłem, jak dowiedzieliśmy się, że będziemy grać z Zabrzem. Na pewno miłe, wspaniałe 8 lat spędzone w Zabrzu, ale teraz gram dla Energii MKS Kalisz i zrobię wszystko, żebyśmy stamtąd wywieźli punkty, bo myślę, że mamy dobry zespół, będziemy dobrze przygotowani taktycznie, ale na pewno cieszę się, że gramy pierwszy mecz w Zabrzu.
Trzymamy kciuki, przypomnijmy, spotkanie w Zabrzu z Górnikiem. Szczyporniki z Kalisza rozegrają w najbliższą środę, a w tych meczach pierwszej kolejki, które już za nami, Gwardia Opole przegrała z Chrobrym Głogów 27-32, szczecińska Pogoń uległa Łomży Wiwe Kielce 20-34, piotrkowianin Piotrków Trybunalski pokonał Gdańskie Wybrzeże 26-23, a Zagłębie Lubin wygrało ze Stalą Mielec 25-23. Trwa spotkanie Orlen Wisły Płock z MMTS-em Kwizyń, a w środę poza meczem Kaliszan w Zabrzu, także potyczka ekipy Azoty Puławy z Unią Tarnów.
28 minut po godzinie 18:00 Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Tyle na razie o wydarzeniach ligowych. Za chwilę, za 3 minuty dokładnie, rozpoczniemy poolimpijskie jeszcze tokijskie remanenty. Rozpoczniemy od spotkania z zapaśnikiem KS Sobieski Poznań, Tadeuszem Michalikiem, który jest sportowcem spełnionym, bo zdobył przecież brązowy olimpijski medal, ale to po piosence Briana Adamsa. Zapaśnik klubu sportowego Sobieski Poznań, Tadeusz Michalik. Tadeusz, nie ukrywam, że widziałem w twoich mediach społecznościowych, że już wróciłeś się do treningów, że już odwiedziłeś halę klubu sportowego Sobieski na poznańskim Piątkowie i znowu w zapaśniczym stroju. Już odpocząłeś?
Odpocząłem, ale cały czas też odpoczywam, a drugie wróciłem, bo chciałem wrócić na matę, a też mój kolega Gerard Kulnicza, który pomagał mi w Tokio, szykuje się do Polski. No i teraz ja jemu pomagam, żeby miał z kimś zrobić trening i tam wchodzę z nim, zrobię walkę i po prostu pomagam mu, jak on mi kiedyś wcześniej w Tokio, więc i drugie czerpię z tego po prostu przyjemność, żeby wrócić na matę, co wspaniałego.
Cudownie się oglądało także twoje reakcje po każdej olimpijskiej walce na matach w Tokio. Zdążyłeś już troszkę ochłonąć, bo wiem, że też miałeś trochę prywatnych, fajnych zajęć, prawda?
Już ochłonęło się, dalej jest jednak cały czas w takim ruchu i się odpoczywa, jest ten czas dla rodziny i tak już się wszystko wyrównuje, więc jest fajnie.
Ja pamiętam taką naszą rozmowę prawie sprzed 2 lat właśnie w hali Sobieskiego, kiedy pytałem cię, czy przyśnił ci się już olimpijski medal, walka o ten medal. Powiedziałeś, że nie, że trochę igrzyska czasami gdzieś tam się śnią, ale sama walka niech się spełni w Tokio, no i się spełniła.
Mi się nie śniła, ale 2 razy się śniło mojej żonie i teraz to mówię prawdę, że 2 razy jej się przyśniło, że będę miał brązowy medal i chyba też wyśniła mi żona ten medal też.
Cudownie, zaczęło się od pokonania Tunezyjczyka, później był Amerykanin Hancock, później był Rosjanin, z którym przegrałeś, no i wreszcie była ta walka o brąz z Węgrem Szykę, wygrana efektownie, no takie firmowe danie Tadeusza Michalika było. Wszyscy mieliśmy brawo przed telewizorem, szaleliśmy.
No to zebranie ręki i zrobienie tych 3 wózków i później on jeszcze mnie sfalował, gdzie 2 punkty dostałem, no i walkę skończyło, było dla mnie to czymś, co sobie mogłem tylko wymarzyć, no wygrać walkę w taki sposób, to tak jak by tam wygrać walkę po prostu, jak mówię, w MMA nagle wychodzi się 30 sekund, jeden cios i jest nokaut, to taka radość tutaj po prostu w zapasach, no wygrałem tą walkę dużo przed czasem, więc emocje, mówię, są mega, nie?
Były też emocje takie cudowne, familijne, bo też widziałem takie zdjęcie, kiedy jesteście wspólnie z tymi medalami olimpijskimi, z siostrą Moniką Michalik. Piękny obrazek, kiedy też widzieliście rodziców.
Bardzo, bardzo piękne. Mówię, do rodziców przyjechaliśmy, no zobaczyli te 2 medale olimpijskie, więc no nie wiem, co mieli w głowie, ale myślę, że to, co mieli, to tego nie potrafią opisać, no bo przyszli do nich dzieci, ich dzieci z 2 medalami olimpijskimi, więc emocje nie do opisania na pewno.
No właśnie, serducha biły niesamowicie. Jeśli chodzi o takie spojrzenie w przyszłość, no jesteś doświadczonym zapaśnikiem. Są gdzieś tam takie marzenia właśnie o Paryżu o 2024, no bo okres olimpijski jest teraz nieco krótszy, o rok.
Znaczy, no ten Paryż już cały czas będzie z tyłu głowy, odkąd Tokio się skończyło, a po drodze wiadomo, że są tam starty inne Europy, świata, mistrzostwa Polski, turnieje, no ale ten Paryż to jest taki, jak to dla każdego sportowca, docelowy. Tak było Tokio, no to tak teraz Paryż.
Trzymamy kciuki za kolejny dobry występ. Na razie Tadeusz Michalik spełnił swoje sportowe marzenia i wywalczył medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W zdecydowanie innym nastroju ze stolicy Japonii wrócił wioślarz Poznani Wiktor Habel.
Czasami bywają trudne takie poolimpijskie rozmowy. Wielu sympatyków sportu, z którymi rozmawialiśmy a propos wielkopolskiego sportu, tak trochę żałują, bardzo żałują, że ta nasza czwórka podwójna z Wiktorem Hablem z Poznani nie zdobyła olimpijskiego medalu. Już przetrawiłeś to w sobie, Wiktor?
Tak, jak najbardziej. No, jeszcze na początku wspomnę, że tylko miło, że było tyle kibiców, że ludzie wstawali w nocy, nas oglądali. Bardzo dziękuję i dało się odczuć to wsparcie, szczególnie z Wielkopolski. Tym bardziej jest mi bardzo miło. No, oczywiście no, to był na pewno trudny dla nas dzień. No, niewiele zabrakło do tego medalu. Wyścig był naprawdę bardzo wyrównany. To był najszybszy wyścig w historii 4 podwójnych, rekord świata, 4 rekordy olimpijskie. Także no, co można zrobić więcej? No, rozmawialiśmy między sobą, każdy zdał siebie wszystko, pojechaliśmy to, co mogliśmy, po prostu dyspozycja dnia, to tylko mogło mieć wpływ na ten wynik.
Wyświechtane oczywiście stwierdzenie o tym najgorszym dla sportowca czwartym miejscu, to jest taki banał, na pewno to wewnątrz się czuje zdecydowanie inaczej, ale zapytam, czy uprawiając tak poważną dyscyplinę sportu wymagającą takiego samozaparcia, jest łatwiej takie porażki także znosić, czy trudniej?
Ja powiem, że się przyzwyczaiłem, bo Rio też było czwarte miejsce, ale no jest to ciężkie, nie? Na pewno trzeba sobie tutaj w głowie to wszystko poukładać, żeby się jakoś nie załamać. No ja podchodzę do tego w ten sposób, że czasu nie cofnę, mogę tylko patrzeć w przyszłość, co mogę jeszcze zrobić lepiej, co mogę poprawić, żeby ta łódka szybciej płynęła. W tym kierunku zmierzam, także mam nadzieję, że za 3 lata w Paryżu będzie zdecydowanie lepiej.
No właśnie, fajnie, że mówisz o tym Paryżu, bo to jest kolejny cel, kolejne wyzwanie. A jak wyglądał ten okres po igrzyskach? Była okazja takiego resetu, wyciszenia się, nie wiem, odpuszczenia treningów, czy to w waszym przypadku raczej jest niemożliwe?
Był jak najbardziej taki okres, powoli dobiega końca, szczerze mówiąc to korzystamy z różnych form treningu, których nie robimy na co dzień. Nawet brałem udział w triatlonie w swoim rodzinnym mieście. Mogę się pochwalić, że zająłem 2. miejsce w kategorii Open, także ta forma jest.
Mówisz o Sandomierzu?
Tak, o Sandomierzu.
A ojciec Mateusz startował?
Nie, bo mu chyba rower ukradli, ale tak poważnie, to powoli zmierzamy do tego końca tego okresu i będziemy się brali tutaj już za typową wioślarską robotę.
Rzuciłeś taką malutką wędkę, więc muszę tym spławikiem poruszać. Triatlon to następne jakieś wyzwanie Wiktora Habla, już po zakończeniu oczywiście, oby jak najpóźniej tej wioślarskiej kariery?
No myślę, że to jest na pewno ciekawa dyscyplina, łączyć ciekawe sporty. Jest to naprawdę bardzo wymagająca dyscyplina sportu. Jestem pełen szacunku dla wszystkich amatorów, a w szczególności dla zawodowców, którzy poświęcają bardzo dużo czasu. Ale czy triatlon? Nie wiem. Chyba bardziej bym się ku rowerze. Wiem, że są w Poznaniu kolarskie czwartki i myślę, że tam bym chciał się sprawdzić.
No to zobaczymy się pewnie na torze Poznań. To jeszcze dopytam, już wracając za chwilę jednak do wioślarstwa, tego poważnego wioślarstwa. Mówiło się już w waszym gronie ze szkoleniowcami także na temat przemodelowania tej czwórki, czy raczej w podobnym składzie będziecie bić się o ten Paryż i o medal w Paryżu?
No szczerze mówiąc nie wiem, to na pewno będzie decyzja nowego trenera. Trener Wojciechowski jeszcze ostatecznie się nie określił, także czekamy tutaj na decyzję. Wiemy, że zarząd się zbiera bodajże chyba 4 września, będą wybory prezesa. Nie wiadomo jaki będzie prezes, to też na pewno będzie decydowało jaki sobie sztab szkoleniowy dobierze. Także no czekamy aż sytuacja się rozwinie i to będą decyzje trenera nowego, tak jak już wspomniałem.
Niezależnie od ewentualnych zmian kadrowych, trzymamy kciuki, aby Wiktor Habel miał szansę kolejnego występu na Igrzyskach Olimpijskich i także występu medalowego w Paryżu już za niespełna 3 lata. W bardzo dobrych nastrojach z Tokio wracali polscy lekkoatleci, którzy naprawdę przysporzyli polskim kibicom sporo radości swoimi występami. Wracamy także do ich występu na Igrzyskach Olimpijskich, tym razem w rozmowie Grzegorza Hałasika z wiceprezesem do spraw szkoleniowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, poznaniakiem Tadeuszem Osikiem.
Tadeusz Osik, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Nie da się ukryć, że jesteście twarzą polskiego sportu i nie czujecie się tak trochę jako ratunkowi tego dorobku medalowego rewelacyjnego w Tokio?
Znaczy, no bardzo się cieszymy oczywiście z osiągniętych wyników przez naszych zawodników, nie tylko z medalistów, ale i finaliści, rekordziści życiowi. Wiele młodych zawodników się pojawiło również i dobrze się spisało na tej imprezie. Także my rozpatrujemy to jako skromni ludzie. Patrzymy, co poprawi I żeby następne igrzyska w naszym wykonaniu wyszły jeszcze lepiej. Także to jest i system szkolenia, i opieka lekarska, i zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dla zawodników i sportowego, i pozasportowego.
To są te elementy, które zaważyły, że z roku na rok te polskie lekkoatletyczne wyniki są coraz lepsze, bo to oczywiście nie dotyczy tylko igrzysk olimpijskich, które są kulminacją, ale Mistrzostw Świata, Europy, w hali, na stadionie.
Jestem od 5 lat w Polskim Związku, niedługo będziemy mieli wybory na następną kadencję, no trzeba się poddać jeszcze wyborcom i ocenią tą naszą pracę. Ale rzeczywiście sukcesów jest sporo, ale zdajemy sobie też sprawę, że w niektórych konkurencjach po odejściu tych naszych gwiazd i starszych zawodników powstaje jakaś dosyć spora nieraz luka wynikowa i to jakby jest naszą troską i myślimy o tym, jak to poprawić.
A wracając do Tokio, były na pewno miłe zaskoczenia, o których mało kto myślał, jak na przykład chociaż Tomala, ale w myśl zasady, że suma szczęścia musi równać się zero, były też rozczarowania.
Tak, oczywiście. No Tomala to chyba największa niespodzianka naszej ekipy. Chociaż zmiana przez niego dystansu to jest tak jak zmiana dystansu przez Patryka Dobka. Konsekwencją tu i tu tej zmiany, i to właściwie zmiany na niecały rok przed igrzyskami, zmiany konkurencji, okazało się strzałem w dziesiątkę. Dawid Tomala ma bardzo dobrą technikę chodu. Na 20 kilometrów troszeczkę mu tam brakowało czegoś tam, a tu się okazało, że no 50 to super dystans. Szkoda, że ostatni raz na igrzyska.
A jeśli chodzi o rozczarowania, pierwsze, co się pewnie tak rzuca w oczy, patrząc na wyniki, chociażby Marcin Krukowski, który na Mistrzostwach Polski w Poznaniu zapowiadał wyjazd po medal na igrzyska, a nie przeszedł kwalifikacji, psiocząc później na organizatorów.
Ja uważam, że tam się nałożyło jakby kilka problemów. Pierwsze to mówił o tej bieżni, o tym podłożu, który jakby usuwał się pod nogą, przesuwał, ale to takie warunki mieli wszyscy. No i kwestia zmiany szybkiej korekty odbicia przy wyrzucie. Natomiast innym problemem chyba był, że borykał się z problemem z kontuzją barku i nie zrobił sobie przerwy w rzucaniu, tak jak zalecali lekarze, zastępując to innymi ćwiczeniami. I myślę, że to by przyniosło lepszy skutek, by wyzdrowiał, podjął normalny trening i może by było lepiej.
Jako trenera sprintów, czyli trenera odbiegów, cieszą pana może nie akurat w sprincie, ale pierwsze od niepamiętnych czasów medale olimpijskie na bieżni, bo i sztafety, Dobek.
Tak, no rzeczywiście cieszą mnie, oczywiście tak, no bo zarówno mężczyźni naprawdę wyniki, poszczególne czasy na zmianach w sztafecie to no rewelacyjne. Także jeżeli Karol Zalewski biega poniżej 44 sekund na swojej zmianie, dwóch innych po 44 z niewielkim jakby tam ułamkiem, no to już jest świadczy o super przygotowaniu. Oczywiście możemy mówić, że no, igrzyska, że nowe kolce rzeczywiście coś tam pomagają, ale musi być przede wszystkim dobre przygotowanie i cieszymy się, że jak Państwo zauważyliście, nie opiekował się już tą sztafetą trener Lisowski, tylko trener Marek Rożej. Podjęliśmy taką decyzję ze względu na współpracę i chęć współpracy trenerów i zawodników właśnie z tym trenerem.
Żeby nie było tak słodko, trochę brakuje wielkopolskich, poznańskich sukcesów olimpijskich.
Tak, ale tych kandydatów do wysokich miejsc i medali olimpijskich naprawdę nie jest zbyt dużo. Miasta bardzo mocno wykładają pieniądze na tych czołowych zawodników i to duże pieniądze, licząc na promocję. No w naszym wypadku rzeczywiście miasto pomaga, ale my nie jesteśmy w stanie na przykład dać zawodnikowi stypendium w wysokości 8 czy 10 tysięcy, jak niektórzy to robią i niektórzy dają. Także niestety gwiazdy kosztują i rynek nie jest taki duży i tu jest cały problem.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie za 14 minut, godzina 19. Teraz przez kilka chwil o triatlonie. Bardzo interesująca trzydniowa impreza odbyła się w ten weekend w Sierakowie. Rywalizowano na kilku dystansach. Wszystko zaczęło się w piątek od rywalizacji dzieci w bieganiu i w duatlonie, no a później przystąpili już do walki triatloniści niemalże profesjonalni. Pierwszym krótkim dystansem 28 km 250 metrów. Tutaj najlepszy okazał się Robert Czyszy, który wyprzedził Mateusza Głuszkowskiego, a trzeci był Michał Lisieński. Wśród pań na tym dystansie triumfowała Olivia McFarlane. Dystans dłuższy, 56,5 km, wygrał Dawid Milke przed Pawłem Mizielskim i Aleksandrem Olszewskim, a w kategorii pań najlepsza była na tym dystansie Paulina Kotwica. I wreszcie dystans najdłuższy, 112 km rywalizacji triatlonistów. 112 km, dokładniej 990 metrów. I tutaj zwycięstwo Krzysztofera Petruczuka przed Konradem Manowskim, a na miejscu trzecim Paweł Miziarski. Wśród pań na tym długim dystansie najlepsza okazała się Sabina Bartecka.
Triatlon ostatnio jest dyscypliną, która zdobywa coraz większą popularność i przyciąga coraz większą liczbę miłośników aktywnego wypoczynku. Nic dziwnego, że w sezonie tych imprez właśnie w tej dyscyplinie jest także w Wielkopolsce coraz więcej. Podczas tego weekendu w Sierakowie, a za niespełna dwa tygodnie w Poznaniu.
Zastępca prezydenta miasta Poznania, pan Jędrzej Stolarski, podczas konferencji prasowej promującej Superligę Triathlon Poznań od 17 do 19 września przypomniał, że stolica Wielkopolski jest przyjazna triathlonistom od wielu, wielu lat. Dokładnie 1984 roku, kiedy nad Jeziorem Kierskim odbyły się pierwsze zawody triathlonowe i ta historia jest pięknie kontynuowana.
Tak, ta historia jest pięknie kontynuowana. Wtedy to były zawody nad Jeziorem Kierskim. Teraz całość zmagań to jest Jezioro Maltańskie. Tam pływamy, tam biegamy. No i wokół tego terenu również będzie jazda jazda na rowerze. To, że od prawie 40 lat już Poznań wspiera triatlon, świadczy o tym, że to są dla nas ważne zawody. Ale co ważne, te zawody to jest nie tylko to rywalizacja zawodowców, czy te Mistrzostwa Polski, ale również amatorzy oraz rywalizacja dzieci, gdzie jest najwięcej tej zabawy, najwięcej fanów, a też najwięcej serca. To jest też bardzo ważne. Więc my się bardzo cieszymy jako miasto Poznań, że możemy współfinansować, że podatnicy mogą współfinansować tę imprezę.
Pan prezydent próbował kiedyś swoich sił w triatlonie? Tak jednego dnia w tych trzech dyscyplinach?
Nie, ja jestem tenisistą. Ja raczej wolę zmagania w tenisie, ale trochę biegam, ale nie, w triatlonie nigdy nie startowałem.
To znowu jeszcze poważniej, choć na pewno powiedział pan o tym sercu, o organizowaniu imprez z sercem. Ta także, jeśli chodzi o Super League Triathlon Poznań, ma wymiar charytatywny, który już jest rozkręcony.
Organizatorzy chcą zebrać 4,5 miliona złotych dla szpitala ortopedycznego tutaj na ulicy 20 Czerwca imienia Degi. Mamy już ponad 2 miliony złotych zebrane. To jest ważne, że zawodnicy oprócz tego, że rywalizują, również nakręcają te kilometry po to, żeby zrobić dobrze tym, którzy potrzebują. No wiemy, że potrzeby naszych szpitali są naprawdę ogromne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry szpital.
Wiemy, że tereny maltańskie głównie zaangażowane w te zawody triatlonowe, ale także ulica Warszawska i wiem, że no, lubi pan przekazywać takie apele do tych, którzy może nie są bezpośrednio imprezą zainteresowani, by ze spokojem do niej podeszli.
Tak, zawsze mówię, że tu nie wszyscy mieszkańcy są zainteresowani tymi zawodami, a korzystają z naszego terenu. No jest ogromna prośba, żeby w dniach 17-19 września unikać tego terenu, bo rzeczywiście tam będą pewne utrudnienia komunikacyjne. Bardzo za nie przepraszamy, no ale ta rywalizacja sportowa raz w roku też jest ważna.
Utrudnienia, ale zarazem też wielkie sportowe emocje w ramach triatlonu w Poznaniu już za niespełna 2 tygodnie. Zmieniam dyscyplinę, teraz o tenisie stołowym, który wczoraj promowany był w wielu miejscach naszego kraju. Wszystko ze względu na to, że 4 dzień września to Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Tych akcentów związanych z tą dyscypliną nie brakowało także w Wielkopolsce i w Poznaniu. O szczegółach prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego Tadeusz Nowak.
Idea zrodziła się 5 lat temu. Pierwsze 2 edycje odbywały się na Stadionie Narodowym. W tej chwili Polski Związek przekazał to wydarzenie, bo tak to można określić, na okręgowe związki, czyli wojewódzkie 4 września. Jednocześnie w całej Polsce, we wszystkich województwach, w poszczególnych miastach, po jednym mieście wydzielonym odbywa się wielkie wydarzenie, które promuje tenis stołowy. U nas na obiekcie szkoły podstawowej nr 50 na osiedlu Stare Żegrze turniej dla młodzików i młodszych kategorii.
W gronie wielu młodych zawodniczek, które pojawiły się na Starym Żegrzu jest m.in.
Natasza Adamczyk, LKTS Lubena Lubo. Byłam pierwsza na tym turnieju. Wiadomo, że zawsze można przegrać i zawsze wygrać, ale cieszę się bardzo z tego, że wygrałam.
Ile spotkań rozegrałaś dzisiaj?
5.
Finałowe było najtrudniejsze?
Tak, raczej tak. Z Kaliną Rzaczek. Nie było łatwo, ale się cieszę, że oczywiście, że wygrałam.
Jak długo trenujesz tenis stołowy?
Około 4 lat. Mój tata był trenerem, ale mój tata nie chciał, żebym grała, tylko po prostu ktoś go namówił, żebym zaczęła, no i tak wyszło, no i po prostu pokochałam ten sport.
Ten sukces tutaj to nie jedyny chyba. Jakie inne osiągnięcia na twoim koncie?
Myślę, że najważniejsze, no to, że mam 2 medale Mistrzostw Polski.
Chcesz iść ślady naszych znakomitych zawodniczek Natalii Partyki?
No myślę, że tak, no jak najlepiej, żeby było.
Podczas turnieju w Poznańskiej Szkole nr 50 nie brakuje gości z całej Wielkopolski. Ty przyjechałeś skąd?
Z Ostrowa Wielkopolskiego. Filip Pioch, jestem w Młodzikach. Będę grał mecz o 3. miejsce. Wszystkie mecze wygrałem oprócz półfinału.
Ten półfinał to trochę żałujesz. Jak to przebiegało? Z kim grałeś?
A nie pamiętam jak miał na imię, ale wygrał teraz finał.
Dlaczego nie poszło, jak myślisz?
Nie wiem, chyba się nie ruszałem dobrze.
Jak długo trenujesz tenis stołowy?
11 miesięcy. Mama mnie zapisała bez mojej wiedzy.
Wnioskuję, że ci się spodobało na swój sposób.
Tak. No ogólnie bardzo lubię grać. Wygrałem tu Mistrzostwa Wielkopolski w Poznaniu i Grand Prix w Złotowie i tam taki turniej w Środzie Wielkopolskiej.
Sygnał, że warto trenować i warto grać dalej?
Tak, no warto trenować, wygrywać różne turnieje i coś takiego.
Fantastyczny ten Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Zresztą odbył się także w ten weekend Narodowy Dzień Tenisa Ziemnego. Bardzo dużo atrakcji na kortach AZS-u przy ulicy Noskowskiego, a następny weekend to Narodowe Dni całego polskiego sportu. Zachęcamy do uprawiania tej aktywności fizycznej i rekreacji wszystkich Państwa. Teraz przez 3 minutki Mr. Big w nagraniu To Be With You, a później porozmawiamy o zbliżającej się wielkiej międzynarodowej imprezie w Poznaniu, w imprezie w bryczu sportowym. Skarbnik Wielkopolskiego Związku Brycza Sportowego, pan Piotr Cieśliński. Panie Piotrze, 60. jubileuszowy Poznański Kongres Bryczowy 23 do 26 września po rocznej pandemicznej przerwie, ale to znowu ma być impreza godna i duża.
Mamy taką nadzieję, że uda nam się wrócić do tej frekwencji, którą udało nam się gromadzić przed pandemią. Liczymy na 150 par w największym turnieju Grand Prix. Zapraszamy też na mistrzostwa Team filmów mixtowych, które też odbędą się w czasie tego kongresu. Cały kongres odbędzie się na terenie targów poznańskich. Miejsca jest dużo i na pewno pozwoli przyjąć wszystkich.
Jeżeli chodzi o te 150 pary, będziecie także mieli gości z zagranicy?
Tak. Pierwszego dnia odbędą się dwa mecze międzypaństwowe. Będą występowały reprezentacje Niemiec, Łotwy, Polski.
Jeżeli chodzi o ten wielkopolski brycz i w ogóle polski brycz sportowy, to tutaj mamy się czym pochwalić. W dalszym ciągu jesteśmy na tak wysokim światowym poziomie, jak wielu przekazów agencyjnych z poprzednich lat pamiętamy.
No, ostatni rok troszkę zakłócił tutaj możliwość porównywania się. Większość turniejów, które się odbywały się internetowo. Ale tak, oczywiście cały czas trzymamy dobry poziom i są to cały czas osoby, które dochodzą do finałów, grają o najwyższe pole, nie tylko w Europie, ale na świecie. Takim nazwiskiem jest Krzysztof Jasem. Jest to osoba, która od lat związana z Poznaniem, z naszym brydżem, ale przede wszystkim jest to osoba, która odnosiła największe sukcesy brydżowe. Jest to kilkukrotny mistrz świata, zdobywał mistrzostwo świata 3 razy z rzędu.
A jeżeli chodzi o tak zwanych licencjonowanych zawodników, których skupia wasz związek, to jak liczne jest to środowisko?
W Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego zarejestrowanych jest obecnie blisko 600 zawodników, które regularnie gra w brydża, gra regularnie w turniejach organizowanych na terenie Poznania, czy w ogóle Polski.
Jeżeli chodzi o te klubowe rozgrywki, to które z klubów wielkopolskich grają najwyżej w tej hierarchii?
Mamy nadzieję, że od przyszłego roku któraś z naszych drużyn będzie grała w Ekstraklasie. Natomiast w tym momencie w pierwszej klasie gra 5 naszych drużyn wielkopolskich. Unia z Leszna, jedna drużyna z Szamotu i 3 drużyny z Poznania. To jest Dąbrówka, Starka i Transfer Pub.
To jeszcze wracając do poznańskiego kongresu brydżowego, który ma ponad 60-letnią tradycję. To będzie impreza bardzo prestiżowa. Liczycie na współpracę i macie taką współpracę na przykład ze strony władz miasta, władz targów, bo to kiedyś się było rozgrywane też pod szyldem turniejów brydżowych, kongresów targowych.
Tak, mamy nadzieję, że wrócimy do tej nazwy i na stałe wrócimy na targi. Tutaj musimy bardzo podziękować Targom Poznańskim za ogromne wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia, tego kongresu oraz oczywiście również miasto Poznań też bardzo prężnie wspiera nas w organizacji.
Najważniejszym turniejem podczas tego poznańskiego kongresu brydżowego, który będzie?
Rozgrywane będą dwa takie ważne turnieje. Pierwszy to jest Mistrzostwa Polski Teamów Mixtowych. Natomiast drugi chyba będzie najliczniejszym turniejem. To jest turniej rozgrywany w ramach Grand Prix Polski, turniej niedzielny.
Przypomnijmy, brydżyści pojawią się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od 23 do 26 września. Brydż to cichy sport, zdecydowanie głośniej na żużlowych stadionach. Za nami już pierwszy dzisiejszy mecz półfinałowy Ekstraligi. Moje Bermudy Stale Gorzów przegrały z Motorem Lublin 41-49. Przypomnijmy, kwadrans po 19, emocje w Lesznie. Fogo Unia zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. O żużlu sporo także na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie po 19. Poza tym koszykówka, siatkówka i ponownie piłka nożna.